Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Dzisiaj będzie, uwaga, uwaga, pierwszy, taki naprawdę pierwszy oliwski jarmark cysterski. Pierwszy w historii tego świata w ogóle.
Absolutnie.
Co oliwski. Powiedziała właśnie Jadwiga Możer, która go wymyśliła w ogóle.
Tak, my kochamy premiery. Dlatego razem z paniami, które prowadzą cysterię właśnie w Domu Zarazy, czyli małe bistro, w którym można zjeść tradycyjne jadło, realizujemy tak naprawdę takie marzenie założycielki Domu Zarazy, pani Danusi Poczman, która zawsze marzyła, że to będzie uliczka wychodząca z bramy cysterskiej, będzie uliczką artystów. No i w tym roku udaje nam się to zrobić. Też dzięki przychylności miasta Gdańska, dzięki zaangażowaniu wielu artystów, pedagogów, terapeutów. Będzie to wydarzenie. Pierwszy oliwski jarmark cysterski, a więc będzie trochę inny od tych jarmarków cysterskich, które odbywają się bez mała od kilkudziesięciu lat w całej Polsce.
No niewiele czasu zostało, żeby się tak ładnie ubrać, przyodziać, jakieś wstążki we włosy wpleść i na 11:30 przybyć.
No myślę, że w noc świętojańską to nawet jakaś nadobna powiewna piżama i wianek będzie cudownym anturażem, dlatego że my w takiej symbiozie razem z rezydentami Domu Zarazy będziemy organizować i jarmark cysterski, i również cudawianki. Czyli tam właśnie w klubie sąsiedzkim panie będą plotły wianki, przygotowują gry miejskie. I to się ładnie splata z naszym programem, do którego bardzo serdecznie zapraszamy.
Nie, o którym opowiemy jeszcze. Tak. Jadwiga Możdżer, aktorka, choreografka, reżyserka, autorka słuchowiska, którego znowu światowa prapremiera odbędzie się wtedy właśnie na tym jarmarku, a w którym jedną z głównych ról gra obecny tu pan Mikołaj Gruszkiewicz.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ten głos, nie? Radiowy. Jakiś casting był na tego rybaka, co się w Juracie zakochuje potem, mam nadzieję?
To w ogóle była taka historia, że najpierw Jurata była wybrana bardzo młodziutka, potem padło na Mikołaja, że on zagra właśnie łowiorza, czyli rybaka, no i doszliśmy do wniosku, że jest za stary. W związku z tym zrobiliśmy podmianę ról i jednocześnie właśnie rybak jest bratem małej osobki, która pięknie śpiewa. A jemu partneruje równolatka Liliana Teległow, która również przepięknie gra rolę Juraty.
Tam w ogóle jest dużo grania i aktorskiego, i grania. Jest muzyki dużo. To jest pani muzyka, prawda?
W większości tak, aczkolwiek niektóre perełki to jest współczesne opracowanie pięknych, starych, tradycyjnych pieśni i muzyki ludowej również.
Przez Leszka Możdżera, tak?
Tak, jedną z nich opracował Leszek Możdżer. Inne są w wykonaniu właśnie kapeli kaszubskiej, Halina Król razem z mężem i jeszcze zaprzyjaźnionym akordeonistą grają na żywo. Śpiewa chór Las Akademii Teatr Jantark, więc naprawdę zamierzyliśmy się wysoko. No, ale myślę, że jak będziemy spadać z tego wysokiego konia, to będzie bardzo długi, piękny lot.
No właśnie chciałam powiedzieć, że to będzie lot, a nie spadek, czy upadek, czy cokolwiek. No, w każdym razie, gdyby ktoś z Państwa zauważył w pobliżu mieszkający wiosną tego roku jakieś takie tłumy wchodzące do radia i wychodzące z radia, to byli właśnie aktorzy, śpiewacy, wykonawcy wszystkich możliwych pokoleń, prawda?
Tak.
Tego słuchowiska. Jacek Puchalski to wszystko nagrywał, już jest mastering zrobiony, prapremiera, tak jak mówiłyśmy, no, dzisiaj, w sobotę. No ale kto tam bierze udział w tym, bo to różne grupy, ja mówię, i pokoleniowo, i z różnych, nie wiem, środowisk, światów zgromadzone.
To jest w ogóle niesamowite, bo ten cały spektakl, można powiedzieć, można by było również wystawić na scenie. Do tego prototypy lalek wykonuje już Magdalena Rukiewicz, a więc być może to również pojawi się w wersji scenicznej, ale w tej chwili zgromadziliśmy cudowny zespół aktorów, dlatego że najstarszym aktorem jest Neptun. I nie może być inaczej. To Marian Konrad Rajski, który jest aktorem przedwojennego pokolenia. Jest to pierwszy absolwent powojennego studium aktorskiego Baduszkowej. On był asystentem pani Baduszkowej. Jest to właśnie taki wzorzec klasycznego grania, pięknej interpretacji, malowania słowem. Bardzo zależy mi na tym, że kiedy kształcę młodych aktorów, młodych adeptów sztuki, oni mają kontakt właśnie z takim aktorem, który bardzo zwraca uwagę na jakość wypowiadanego słowa. Także tu spotykają się także maluchy, No, oczywiście to
malutkie,
są...
malutkie, ale super. One też takiego trochę nowego, świeżego języka wnoszą, prawda? Pewnie za pani sprawą, autorką scenariusza.
Oczywiście musieliśmy sobie przy tej całej stylizacji językowej, w której umiejscowione jest słuchowisko, musieliśmy też wpuścić trochę świeżej wody. W związku z tym bardzo dużo elementów jest improwizowanych i to wspaniale dzieciom wychodzi. I to się pięknie zderza z tym starym światem, który reprezentuje Neptun i tym, jak te dzieci wyrażają swoją ekspresję i swoje widzenie świata.
Bo to jest chyba pora powiedzieć opowieść o nocy świętojańskiej, prawda? Tak. Zaczynamy na brzegu, na Kaszubskim brzegu. Kiedy to jest? 100 lat temu?
Tak mniej więcej, dlatego że my poruszamy się w rzeczywistości kulturowej opisywanej przez Zofię Kossak, Zygmunta Glogera i też przez Izydora Gulgowskiego, który ze swoją żoną założył skansen kaszubski bez mała 100 lat temu, żyjąc i już wtedy opisywał, że są to zwyczaje, które są na wyginięciu, które już zostały zaniechane. Dlatego wartość tego słuchowiska polega też na tym, że opowiadamy, wskrzeszamy to, co działo się kiedyś. Na przykład pada słowo, synuś, ty mi tu nie frycuj. A mało kto wie, co to jest frycowe na przykład. A frycowe to był pierwszy moment, kiedy chłopak wchodził na pole i pierwszy raz mógł dostać do ręki kosę. A więc to było bardzo, to był rodzaj takiej inicjacji, kiedy stawał się prawdziwym mężczyzną, bo dostawał narzędzie pracy do rąk, takie niebezpieczne, takie poważne i z tym wiązało się dużo różnych obrzędów ludowych, więc za pośrednictwem różnych słów, które mogą zastanawiać, staramy się tak zaciekawić słuchacza, jakie tam jeszcze były zwyczaje i co już zdążyliśmy zapomnieć, a co warto przypominać.
Wiedział pan o tym frycowaniu?
Tak, raczej tak, ponieważ ja pochodzę z Kaszub, znaczy nie pochodzę, ale mieszkam na Kaszubach.
Aha, no dobrze, to o innych zwyczajach, na przykład co to jest supłanka?
No supłanka to jest taka właśnie, niektórzy mówią motanka, to jest laleczka. Usupłana, umotana z gałganków. To są takie zabaweczki, jakie miały dzieci na wsi, jakie robiły sobie same.
A że w noc świętojańską nie wolno wypływać i sieci zarzucać?
A do tego nie wiedziałam.
A nie wolno, nie?
A to bazuje na bardzo ciekawym wątku tego, o czym pisze Izydor Gulgowski, że nie wolno w niedzielę zarzucać sieci, bo jeżeli ręką rybak dotknie ryby, to wszystkie wymrą tego gatunku ryby. I dlatego właśnie łowiarz tak zderza się z żywiołem wody, kiedy mówi łedo moja kochana, woda się uspokaja, ale kiedy jednak chyłkiem zarzuca sieć, no to ponosi tego konsekwencje.
Panie Mikołaju, jak to było? Bo jak ja teraz słucham, to widzę morze, noc, ciemność tego krakena gdzieś w głębinie, co tam świruje i gra na fortepiano i pana jak w tej łódce za tym wiankiem. A jak to było w studiu? Jak to w ogóle było, to nagranie? Co pan pamięta teraz z tego?
Ja pamiętam tyle, że pani tutaj nie popychała, żebym tutaj tak wydobył z siebie ten głos. No to niełatwo tak tutaj w studio, ale... Daliśmy radę na pewno.
No mieliśmy swoje sposoby, żeby osiągnąć pewne emocje. Pamiętasz, tak. Jak nie mieliśmy sznura, ale mieliśmy szalik i trzymaliśmy ten szalik po dwóch końcach i ja mówię, musisz tak mocno ciągnąć ten szalik, jakbyś chciał wciągnąć łódź. Mówię, wiesz, no ja ważę więcej niż łódź, także masz zadanie ułatwione. I rzeczywiście poprzez taką fizyczną pracę, pamiętasz, udało się później przenieść to do studia, że kiedy Mikołaj tutaj już siedział, to w tekście słychać, jak on tą łódź z wysiłkiem popycha. Także staraliśmy się bardzo pracować z całym zespołem na emocjach i pracować z ciałem i z wyobraźnią.
Nad realizmem.
Tak, nad takim właśnie realizmem tych postaci.
Czyli były próby.
Oczywiście, tak.
Były próby przed nagraniem.
Tak, solidne próby teatralne. No i tak staraliśmy się. Zresztą pan Jacek pierwszy raz, jak zobaczył scenariusz, mówi, no Jagoda, wiesz, no ale to jest trudne. No zobaczymy, jak sobie poradzicie. I widziałam, że miał taką trochę speszoną minę, ale już po pierwszej sesji mówił, no dają radę. Bo rzeczywiście język jest bardzo specyficzny. On bazuje na wielu trudnych słowach nieznanych albo lekko zahacza o gwarę. Bo chodziło nam o to, żeby pokazać troszeczkę takiej stylizowanej polszczyzny i takich regionalizmów, o których zapominamy. Na przykład w naszym języku bardzo piękne, jeszcze niedawno stosowane to, co w Anglii się utrzymuje, Royal We, czyli matka kazali, mówcie do nas matko, tak? Witajcie ojcze, a nie cześć tato, tak? Mhm. To jest takie przejście na formę bezpośrednią, bardzo już takie naturalne w naszych czasach. Mhm. A tutaj widzę, że dzieciaki całką z łatwością mówią, matka mówili, że nie wolno, a ja zrobiłam.
Dzieciaki w ogóle z dużą łatwością mówią, prawie śpiewają niektóre te teksty.
One w ogóle są wspaniałe, bo też grają u nas dzieci niedowidzące, I Tosia na przykład przyszła z wielką kartką, na której miała zapisany tekst. I wreszcie, kiedy wyrzuciliśmy tą kartkę, to Tosia zaczęła pięknie grać. Mhm. Także to są piękne chwile, bo też zależy nam na tym, żeby w tym słuchowisku jakby opowiedzieć wszystkie barwy, opowiedzieć wszystkie elementy piękna tego świata, których nie każdy może zobaczyć wzrokiem.
Jeszcze powiem, że dzwonił do mnie w czasie nagrań i też przed Marcin Skowroński i opowiadał, że będzie w radiu, a potem jak zaśpiewał tę piosenkę Krakena, to też opowiadał.
Oczywiście Marcin bardzo to wszystko przeżywa i stworzył rzeczywiście bardzo kolorową postać. Wcielił się też w rolę ducha, który straszy na morzu. Także myślę, że ilość telefonów, które odbierałam od Marcina, świadczyła o tym, że on cały czas żyje tą rolą. No i tak po ostatniej sesji powiedział, no to jak? Ja już to zagrałem i koniec. Ja mówię, czekaj, jeszcze
bo
premiera.
On chce, tak, on jeszcze chce grać, to wiem. Także może jeszcze będzie jakaś okazja. W jego imieniu apeluję, żeby tak, żeby angażować. Tak jak zresztą chyba dla każdego to była przygoda, prawda?
Myślę, że ogromna.
Tak?
Mikołaj,
tak.
Oczywiście. To było już coś nowego. Coś, co trzeba stworzyć, mimo że się tego nie widzi. I sobie wyobrazić to.
A jeszcze pan nie słyszał, nie? Po masteringu? Czy słyszał pan?
Nie. Zresztą, nie miałem okazji, ale...
Zresztą ciekawostką było to, że my rzadko kiedy spotykaliśmy się partnerując sobie w studio. Czyli na przykład Mikołaj nagrywał, ja grałam rolę Juraty. Potem przychodziła Jurata i ja grałam rolę Łowiorza. I jakby dzięki temu ta spójność interpretacji gdzieś tam się przenikała. I to było niesamowite, kiedy siadaliśmy do montażu. Mówimy, jak to się spotka teraz, tak? Bo oni grali przecież tak jakby przez szybę, nie widząc się w ogóle, nie spotykając się w studio. Podobnie było z piosenkami, że nagraliśmy muzykę uczestnicząc w próbach. Dzieci nauczyły się piosenki. Później na próbę przyszła skrzypaczka. Później skrzypaczka przekazała to reszcie zespołu. Nagraliśmy podkład w studio. I dopiero potem dojechały jeszcze raz dzieciaki i montowaliśmy to z pierwszymi wersjami. Także to było naprawdę karkołomne takie przedsięwzięcie. Ale powiem, tu mistrzowska ręka Jacka Puchalskiego po prostu dokonała cudu.
To wszystko się klei, płynie, rzeczywiście ten dźwięk, ale jak pani tak opowiada, a coś tam wiem o nagrywaniu słuchowisk, to chyba bym na trzy zawały zeszła, gdybym miała coś takiego robić.
No mnie się wydaje, że jestem między czwartym a piątym.
Coś takiego. No dobrze, no więc możemy się tam wiele dowiedzieć, prawda, o tym świecie, który tak do końca nie zaginął i ciągle jak tego Neptuna tak... Każdego dziadka możemy troszkę potrącać jak te rybki. Co dziadku, opowiedzcie.
Warto. Oczywiście tak. To jest właśnie to, że chcemy, żeby dzieci też poczuły, że warto pytać. I zachęcam również słuchaczy do tego, żeby starali się wsłuchać we współczesne treści, współczesny przekaz, który bardzo, myślę, głęboko jest zakorzeniony w istocie człowieczeństwa. I ten przekaz tam jest. On jest ubrany w taką formę, można powiedzieć, trochę archaizującą. Ale jest to bardzo współczesne przesłanie.
No bo można by z jednej strony mówić, no tak, piąty żywioł, czyli co? I wracać tutaj do mitów i do opowieści, że woda, ogień, nie można ich ze sobą mieszać w noc świętojańską, prawda? Ognia nie wolno wodą wtedy zagasić.
No nikt się w noc świętojańską brzaździć wodą ognia nie odważył.
No tak, ziemia, tak. Powietrze, no a ten piąty to co?
No właśnie, tutaj muszę zamilknąć, dlatego że zepsułabym wam całą puentę. I bardzo zachęcam, bo myślę, że każdy jest w stanie ten żywioł zobaczyć, usłyszeć. I ten żywioł, jak mówi słowisko, może być szczęśliwy, zauważony. I do tego bardzo was zachęcamy, żebyście mogli się, kochani, wsłuchać w tą opowieść. Bo tak naprawdę wątek piątego żywiołu pojawia się we wszystkich płaszczyznach. I świata podwodnego, i świata nadprzyrodzonego, fantastycznego, i tego ludzkiego, bardzo takiego dotykalnego, który znamy na co dzień. Także zachęcamy do uważnego posłuchania i niezłej frajdy. Bo...
No, tak, bo ja teraz myślę, że jeśli państwo posłuchali tej opowieści i już macie to wszystko w głowie, no to zapomnieć się nie da. Ale podziwiając nieustannie wszystkich twórców i jak im się to jednak zeszło po tych różnych próbach, nagraniach i tak dalej i w takiej ilości i z tak różnych środowisk wziętych osób i no po prostu różnych i wiekiem i pod każdym innym względem, to zapewniam, że kiedy się już zaczyna słuchać, to jest po prostu świat, który się otwiera przed nami. I to wszystko znika gdzieś, a pojawiają się konkretne postaci, z którymi wchodzimy pod wodę, pływamy po wodzie, jesteśmy na brzegu, prawda? Wchodzimy w ten niebywały zupełnie świat i to będzie tam w Oliwie. Właśnie dokładnie gdzie to słuchowisko? Jaka to będzie sytuacja?
I już powiem. Będzie to tuż po inauguracji pierwszego jarmarku cysterskiego, który odbywa się w Oliwie na ulicy Cystersów, która przylega też do ulicy Stary Rynek 15, czyli Dom Zarazy. Tu warto powiedzieć, że dlatego się to miejsce tak nazywa, że jest to jeden z najstarszych gotyckich budynków w Gdańsku, który dawniej zrośnięty był z murami cysterskimi i była to brama wjazdowa dla wszystkich poważnych i mniej poważnych gości, czyli Porta Magna, czyli brama, można powiedzieć, królewska, która pozwalała w ogóle otworzyć serce opactwa. I tam właśnie będzie czekało na widzów mnóstwo atrakcji, bo około godziny 12, prawda, jak wszystkie rybki spłyną do sali teatralnej imienia Ryszarda Jaśniewicza, czyli do tego budynku za starym gotyckim domem bramnym, rozpocznie się premiera, ale wokół tego będzie mnóstwo historycznych zdarzeń.
O których opowiemy za chwilę.
Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych. Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Pierwszy oliwski jarmark cysterski rusza za kilka godzin. O 11.30 już możemy tam zacząć szukać różnych atrakcji. W samo południe prapremiera słuchowiska Piąty Żywioł Jadwigi Możdżer, która już opowiadała, a w słuchowisku jedną z głównych ról, a wszystkie tam są główne, jedną z ról po prostu, łowiorza, czyli rybaka, gra obecny Mikołaj Gruszkiewicz, który podobno też coś wie o tym jarmarku. Co tam się w ogóle będzie działo?
No oczywiście, będziesz piracił, prawda?
No oczywiście. Przy okazji jestem głównie raczej wykonawcą, twórców, więc...
Tak, no właśnie niezwykłą rzeczą jest to, że to wydarzenie tworzą też młodzi ludzie. Znowu spotykamy się międzypokoleniowo i obok nauczycieli, artystów, pedagogów i terapeutów, którzy będą pracowali również z dziećmi niepełnosprawnymi, które są bardzo serdecznie zaproszone razem z rodzicami, będzie kilka super atrakcji. Otóż będzie armata. Jeszcze nie wiem, w którą stronę ma wystrzelić. Będą to, już są zgłoszone na policję efekty pirotechniczne. Ale nie tylko pirotechniczne sprawy nam grożą, panie Mikołaju. Będą też warsztaty piratologiczne.
Oczywiście.
Znaczy, co?
Tak, także no, tutaj kolejna rola przed Mikołajem i praca z dzieciakami, prawda? Także pojawi się kowal, który będzie wybijał cystersy, takie nasze festiwalowo-festynowe monety. Będziemy robić pirackie czapki i odznaczenia, także Mikołaj tutaj będzie miał taką...
Robotę mam.
A jakieś przygotowanie do tej roboty, coś, wiedza?
No musisz zapuścić włosy, nie?
No, przede wszystkim. Obejrzeć Piratów z Karaibów.
Możesz no właśnie też... tak myślałam, że Jack Sparrow chyba tutaj będzie taki, co?
No, jeden z inspiracji, powiedzmy.
No, dobrze. No, a papuga? Nie ma papugi.
No, niestety zdechła.
Ale przyniesiemy tutaj nową pluszową papugę, która zaświadczam, że będzie mówiła żywym głosem. Oprócz tego będzie pelikan piracki i jeszcze będzie pani Olga Leszko, która będzie te warsztaty razem z Mikołajem prowadzić.
O jakimś bajaniu słyszałam też, że będzie bajanie.
Oczywiście będą łowcy słów, którzy będą właśnie bajać i opowiadać nasze oliwskie opowieści. Oprócz tego będzie historyczna fotobudka, w której również będą działać uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych i Liceum OLPI, czyli Ogólnokształcącego Liceum Programów Indywidualnych w Gdańsku-Oliwie. Będzie można ubrać się w kontusz, niektórzy nawet wiedzą, co to znaczy. Będzie można ubrać inny strój historyczny, albo średniowieczny, albo renesansowy. Będzie można pleść wianki, tak jak powiedziałam, w dolnej sali domu bramnego. Będzie można również pofilcować, będzie można zrobić piękne przedmioty z ceramiki, które będą później wypalone i wystawione w ramach wystawy. Będzie też wystawa prac dzieci z PSONi, czyli z Ośrodka Dzieci Niepełnosprawnych. Także mamy bardzo piękne grono. A co jeszcze warto wspomnieć, że będzie też wystawa makiet zamków średniowiecznych i też ekspozycja starej broni. Będą dwa namioty historyczne. Jeden średniowieczny, w którym będzie można prząść na Bartku, i jeszcze w sposób taki skandynawski, taką specjalną igiełką, to już panie ze Stowarzyszenia Wici będą wprowadzały starszych i młodszych uczestników w tajemnicę tego tkania. I oprócz tego będzie też Hanna Dola, cudowna osoba, która zajmuje się rekonstrukcją słowiańskich podań ludowych, kostiumów, jest wspaniałą graficzką, także myślę, że również jej pracę będziemy mogli zobaczyć.
O lalkach już było?
a lalki się pojawią. Oczywiście będą to lalki à la planchette, czyli Teatrum Starogdańskie. I tym również będą zajmowali się uczniowie naszej szkoły, czyli Liceum Sztuk Plastycznych i wspaniała nasza gdańska scenografka Olga Leszko przy współpracy Magdaleny Arłukiewicz.
A do której tak będziemy się...
No, hulanki i swawole przewidujemy do godziny 19, bo... Wtedy nastąpi piękny moment. Zagra dla nas kapela Cystersjan. Są to wspaniali muzycy, którzy zajmują się między innymi rekonstrukcją muzyki cysterskiej, a więc wygrzebują ze starych zakamarków utwory, których nikt od wieków nie śpiewał. I oprócz muzyki z elementami sakralnymi będą pieśni biesiadne, wiwaty, bo to jest bardzo ciekawe, że Cystersi nie tylko zajmowali się muzyką do nabożeństw, ale również pisali pieśni pochwalne, dzięki którym ten grosz lepiej dźwięczał w skrzynnik wrzucany przez wiernych. A więc również usłyszymy między innymi wiwaty na cześć Opata Rybińskiego.
Imieniny Danuty jeszcze przecież będą.
Absolutnie, z tego się wszystko w ogóle zaczęło, bo Danusia zawsze wyprawiała imieniny wszystkich. A więc warto tu przypomnieć, że o godzinie 17 zagra Hejnał, czyli o godzinie 16.60 Hejnał Pokoju Oliwskiego, który odzywa się tam codziennie i później wszyscy razem z wiankami uplecionymi przez cały dzień pójdziemy na cmentarz odwiedzić Danusię, chwilę się zamyślić, trochę z nią porozmawiać, zmówić może jakąś modlitwę, a później wrzucimy wianki do wody, żeby płynęły. I mamy nadzieję, że pogoda będzie taka, że nie będzie trzeba drogi badylem wzorcować, tak jak w naszym słuchowisku i nie będziemy brodzić jak kaczki.
Język smakowity tam jest, naprawdę warto usiąść, może zamknąć oczy i posłuchać, ale jeszcze przez chwilkę, bo mówimy Danusia, Danuta, Danuta Rolke-Poczman, która no, założyła stowarzyszenie, jakby ożywiła to miejsce, prawda?
Tak, to rzeczywiście jest dorobek 30 lat pracy, jak nie więcej, wielkiego wysiłku, która była sercem i całym tą machiną, która uruchamiała Dom Zarazy. I przy ostatnim takim pokazie klipu, który był dedykowany Danusi, w ostatniej sekwencji pojawiła się Danusia na obrazie w kapeluszu i powiedziała: a jak zmarnujecie to, co ja zrobiłam, to przylecę na miotle i będę was straszyć. W związku z tym bierzemy sobie do serca to, co powiedziała nam Danusia, no i starym zwyczajem urządzamy tego dnia właśnie w Noc Świętojańską nie tylko imieniny Danuty, ale również imieniny wszystkich, tak jak ona to robiła, i myślę, że warto o tym też powiedzieć, że będzie to córka właśnie Danuty Poczman, Ewa Lewińska, odsłoni tablicę pamięci właśnie Danuty Rolke-Poczman.
To piękny dzień przed wami, przed nami. A jak pan się w tym wszystkim czuje i znajduje? Jako człowiek jeszcze młody, jak pan na to wszystko patrzy?
No,
te
jestem.
wianki, tkanie na czym? Na bartku? To w ogóle nawet ja nie, do tej pory nie wiem, co to jest. Muszę sobie wygooglować. Nie mam pojęcia.
Powiem szczerze, że sam jestem zaszczycony, że mogę tutaj spełnić jakąś funkcję i pomóc moim drogim nauczycielkom. No jakoś trzeba się odpłacić za ocenę, nie?
A, bo to tak jest. No właśnie, ośmielę. To skąd pan się w ogóle w tym wszystkim wziął? Skąd się znacie?
A tutaj, no to oczywiście w szkole się poznaliśmy. Jak można powiedzieć, trochę...
Wyglądało to tak, że ja zaczęłam prowadzić tam właśnie specjalność teatralną w Olpi. No i któregoś dnia pani dyrektor mówi: słuchaj sobie, to jest taki Gruszkiewicz, tego bierz, on ci tutaj zagram. No i właśnie Gruszkiewicz pojawił się, kolega Gruszkiewicz pojawił się na 3 tygodnie przed premierą Ezopusa. I ja popatrzyłam, mówię: czekaj, ty mi te spisa to tu zagrasz. Napisałam króciutki monolog, bardzo soczysty. Jak Mikołaj go pierwszy raz przeczytał, to ja mówię: mam spektakl, mam oś. I do tego, co było wymyślone, bazujące na właśnie opowieściach esopowych, znaleźliśmy zupełnie nowy wątek i wszystko działo się na wozie Tespisa. I okazało się, że właśnie nie tylko dzieciaki, które są przypisane do klasy teatralnej, są utalentowane, ale że też jest taka perełka wśród plastyków. No i tak już się stało. Ostatnio spotkałam Mikołaja na korytarzu. Mówię: Mikołaj, mówię, no co ty taki smutny chodzisz? Mówię: no pani Jagodo, no, grania mi potrzeba. Także tutaj muszę powiedzieć, jeśli chodzi o oceny, to kończy się skala. Ja właśnie napisałam maila do tutora twojego. Powiedziałam, że jeśli chodzi o projekt roczny i wyczyny teatralne, to 7 bardzo prosimy. Także to jest piękne, obserwować taką pasję. Prawda, Mikołaj?
A co to za pasja? Na czym to polega? O co chodzi z tym, że... Bo ja nigdy nie grałam w żadnym teatrze, to się pytam.
No, po prostu jakoś nie to, no ten teatr zafascynował swego czasu, no i tak mi zostało.
Jakie ma pani metody? Ja wiem, że to nie ma czasu, żeby opowiadać, ale szuka pani czegoś w nich, próbuje coś przekazać, nałożyć, wymóc.
Ja zawsze jestem otwarta na to, co zaproponuje mi aktor, nawet jeśli on ma 3 lata i mówi swoim takim językiem. To tak jest w wypadku wielu ról, że jeżeli dziecko czy aktor proponuje coś swojego, to jest często dużo lepsze niż to, co ja sobie wymyśliłam. I ja staram się znaleźć gdzieś drogę pośrodku. Czasami, jeżeli coś zupełnie idzie bez wysiłku, to jest takim dłej nijakie. Ja mam takie sposoby, na przykład pchać ściany albo kaloryfer, prawda? I oni się zawsze śmieją. Ale jak przychodzi co do czego przed premierą, to widzę, że wszyscy w garderobie pchają ścianę, bo wtedy naturalnie po prostu zaczyna pracować przepona przy wysiłku fizycznym. I ja po prostu dzielę się z moimi uczniami takimi prostymi metodami, które nie są jakimś intelektualnym wyczynem, tylko po prostu uruchamiają organicznie ciało w taki sposób, że głos się ustawia, że emocja zaczyna się wydobywać, tak jak było z tym ciągnięciem, zmaganiem się z tym ciągnięciem szalika, mało go nie porwaliśmy. Tak, ale to pozwoliło mu dopiero dojść do takiego momentu wysiłku i zmagania, że to było potem pięknie słychać właśnie w roli, że to jest to zmaganie się emocjonalne, a tak naprawdę ono również idzie z wysiłkiem naszego ciała, bo tak wygląda prawdziwe życie.
Bardzo dziękuję, bardzo pouczająca opowieść i no, świetnie. To teraz, gdyby ktoś chciał usłyszeć, jak ten szalik zaowocował, że tak powiem, wysiłek.
No właśnie, Mikołaj, to musisz mi kupić teraz nowy szalik.
To jeszcze raz przypominamy, że prapremiera słuchowiska Piąty Żywioł w samo południe dzisiaj w Domu Zarazy, tak? Na scenie.
Tak.
Ale już pół godziny wcześniej tam się zaczyna. Pierwszy Oliwski Jarmark Cysterski będzie trwał do wieczora. I na to wszystko serdecznie zapraszamy.
Tak, zapraszamy, wstęp jest wolny. I co chcielibyśmy powiedzieć, że nie jest to taki jarmark typowo sprzedażowy, chociaż będzie można kupić piękne jadło, pyszne w Cysterii, ale również będzie można wziąć udział w warsztatach pierogowych i potem te pierogi zjeść. I chodzi nam przede wszystkim o to, że będą też stoiska właśnie, przy których będzie można zatrzymać się i coś kreatywnego zrobić. Między innymi na przykład Stowarzyszenie ICU pokaże, jak poznaje się przedmioty bez wzroku, czyli dotykiem. Będą też gry średniowieczne, które przygotował Wiktor Skindel, więc studenci również z nami działają. Także zapraszamy. Także Oliwianie czy Gdańszczanie, jeżeli chcą pokazać jakąś swoją twórczość, mogą przyjść i po prostu ją tam wystawić.
Super, bardzo dziękuję. Piękne. Tak, za to zaproszenie. Jadwiga Możdżer, Mikołaj Gruszkiewicz, Iwona Borawska, Julia Baranowska nas nagrała, a my wszyscy teraz odziewamy się świątecznie i biegniemy do Oliwy.
Oczywiście zabieramy wianki.
Tak.
Planeta B103,7.
Jeszcze coś powiem. Przebiegłam do drugiego studia. Ola Woźniak mnie nagra, dobrze? Olu, proszę cię bardzo, bo ty wiesz i ja wiem, jak ważne są i jak świetne są teraz książki dla dzieci, dla młodzieży, jakie powstają. Ja przez ostatnie lata miałam przyjemność opowiadania państwu o książkach nominowanych do Nagrody Literacka Podróż Hestii. Znowu są nominowane 5 tytułów. No i między innymi z tej okazji dzisiaj odbędzie się plener czytelniczy w Sopocie, więc właściwie to trochę w tym samym czasie, co w tej Oliwie, bo od 10 do 14 w Parku Hestii będzie można, to można sobie przejechać, prawda, albo wybrać, to z tego, będzie można spotkać się z autorami wszystkich nominowanych książek, porozmawiać z nimi, ale nie tylko to, więc tak po kolei. O 10 rozpoczęcie pleneru czytelniczego, potem o 10.30 czytanie fragmentów książki nominowanej Antosia w Bezkresie Marcina Szczygielskiego i to wykona Sopocki Teatr Muzyczny Babus Musicalis. Potem będą rozmowy z autorami, także o 11.30 debata o literaturze współczesnej dla dzieci i młodzieży i o godzinie 13.30, bo cały czas te rozmowy i spotkania z autorami, improwizowane scenki literackie w wykonaniu Sopockiego Teatru Muzycznego Babus Musicalus. Poza tym gra literacka, podpisywanie książek, warsztaty z Fundacją Integralia o tym, jak czytają osoby niewidzące i tajemnice pisma Braille'a, warsztaty artystyczne, projektowanie ekozakładek, tworzenie własnych wyklejanek jak u Szymborskiej, warsztaty inscenizacyjne z Sopockim Teatrem Muzycznym Babus Musicalis, no i słap książkowy i lody i lemoniada. To nie wiem, czy powinnam o tym mówić, bo to przecież chodzi o to, żeby wszystkie pokolenia tam się spotkały i w plenerze czytelniczym, jeśli będą miały ochotę wziąć udział, to wzięły. Plener czytelniczy w Parku Hestii w Sopocie. To jest nagroda literacka Podróż Hestii. I to już naprawdę wszystko. Ja się żegnam. Iwona Borawska.
Planeta B 103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.